Dokładnie 6,5 minuty po 19 w kalendarzu niezmiennie. Niedziela, 22 dzień października, 295 dzień 2023 roku. A na antenie Polskiego Radia Poznań druga część spotkania ze sportem i muzyką w audycji w sportowym rytmie. Program realizuje Krzysztof Jankowski. W studiu pracują
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak. I tak będzie do godziny 20. A w tej części naszej audycji m.in. spotkanie z nowym coachem, menedżerem żużlowców ekstraligowej Fogą Unileszno Rafałem Okonieckim. Zajrzymy na specjalne, stypendialne, sportowe uroczystości w Urzędzie Marszałkowskim, a także za sprawą Fundacji Wielkopolskie Wieszczarstwo. Będziemy także nad Poznańską Waltą, gdzie jesienne regaty kwalifikacyjne odbywali polscy wieszczarze. Będzie o utalentowanej kite surferce, która może pojechać na Igrzyska Olimpijskie do Paryża. To Julia Damasiewicz z poznańskiego AZS-u. Będzie mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole. W nim także o tych derbach, które odbyły się w Ekstraklasie futsalu w minionym tygodniu. Będziemy także na torze Poznań i zajmiemy się tenisem stołowym, takim bardzo specjalnym, dźwiękowym wydaniu. 8 minut prawie po 19. Przypomnijmy sobie najważniejsze sportowe informacje tej niedzieli.
Petro Mamoszaku z Erytrei, triumfatorem 22. poznańskiego maratonu, zwycięzca biegu czasem 2 godziny 9 minut i 56 sekund, ustanowił nowy rekord imprezy. Najlepszy z Polaków, pochodzący z Gostynia, Adam Nowicki finiszował na 5. pozycji i wywalczył zarazem tytuł mistrza kraju. Wśród kobiet tytuł mistrzowski obroniła Monika Jackiewicz, finiszowała w sumie na 3. miejscu. Wśród pani najlepsza była Ceginesz Meoninę z Etiopii. Na starcie tegorocznego maratonu stanęło ponad 4000 biegaczy. W koszykarskiej ekstraklasie panie trwa spotkanie wyjazdowe Enei AZS-u Politechniki Poznań, która walczy w Gorzowie Wielkopolskim z tamtejszymi akademiczkami. Na razie spotkanie pod dyktando zespołu gospodarzy. Poznanianki przegrywają bowiem 57-71, a trwa trzecia kwarta tego meczu. Już wcześniej zakończyło się spotkanie 10. kolejki ekstraklasy szczypiornistów. Zespół Arget Rebut KPR Ostrowi Ostrów Wielkopolski przegrał z Zagłębiem Lubin 26-27. Za nami już także jedno dzisiejsze spotkanie 12. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Radomiak zremisował z Koroną Kielce 1-1. Od 17.30 trwa mecz w Zabrzu, gdzie Górnik wciąż prowadzi z Rakowem Częstochowa 2-0. Odwołano spotkanie łódzkiego Widzewa z Chorzowskim Ruchem ze względu na fatalny stan murawy spowodowany intensywnymi opadami deszczu. Jutro, jeszcze raz przypomnijmy, ostatni mecz tej serii Warta Poznań zagra w Mielcu ze Stalą. Transmisja na antenie naszej miejskiej stacji MC Radio.
9 minut po 19. audycja w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań. Teraz przez 2 minuty Led Zeppelin na dobry muzyczny początek drugiej godziny naszej audycji, a później już zaproszenie naszego reportera Jacka Marciniaka z Leszna, który rozmawiał z nowym szkoleniowcem żużlowców Fogo Unii, Rafałem Okoniewskim.
Na żużlowych torach z Radiem Poznań.
Dla ciebie w Ekstralidze Żużlowej jest to zupełnie nowe wyzwanie, prawda?
Będę debiutował w tej roli, ale byli też już tacy jak ja. Dariusz Śledczy, Mariusz Staszewski też kiedyś jeździli, później zaczynali, są znakomitymi trenerami, menedżerami, także myślę, że też pójdę ich drogą i będzie okej.
Jako żużlowiec masz bogate doświadczenie, startowałeś w wielu drużynach. Przez jeden sezon broniłeś też barw Unii Leszno.
Tak, to był 2002 rok. Bardzo to też mile wspominam, zresztą zdobyliśmy też srebrny medal, także bardzo udany sezon. I po tylu latach wracam troszeczkę w innej roli, ale myślę, że tak jak powiedziałem, sprawdzę się w tej roli i nie mam co do tego wątpliwości.
Jak oceniasz skład Fogo Unii, który tak naprawdę zastałeś już po przyjściu do Leszna? Na co twoim zdaniem będzie stać drużynę?
Myślę, że skład mamy obiecujący. Może nie taki jak Lublin, ale skład myślę, że mamy bardzo dobry i będziemy psuć krwi innym. Na pewno to są chłopacy bardzo ambitni i dołożą wszelkich starań, żeby tak było.
Wprawdzie oficjalną informację o objęciu przez siebie funkcji trenera klub podał dopiero teraz, ale z tego co wiem, z zawodnikami już pracujesz od kilku dni. Kładziesz nacisk na moment startowy. Trzeba przyznać, że on nie jest mocną stroną wicemistrza świata juniorów Damiana Ratajczaka.
Pracuję już tutaj od 3 tygodni z chłopakami nad poprawą przede wszystkim startów, bo wiadomo, w żużlu ten start jest bardzo kluczowy i ważny. Ja widzę już jakieś tam promyki nadziei, przynajmniej u Damiana te starty nie były najlepsze, a dzisiaj pokazało, że umie jechać z koła i motor doklejać. I jeden start, który miał taki znakomity później upadek, ale ze startu wyszedł bardzo dobrze. I zresztą wszystkie starty nie miał najgorsze, można powiedzieć. ale ten był najlepszy.
Ty, podobnie jak twój tata, byłeś dobrym startowcem. Tę umiejętność ma się już w genach.
Można tak powiedzieć, ale też można się ich wyuczyć na pewno, bo nikt się nie rodzi i umie od razu startować czy jeździć na rowerze. Także ja coś myślę, że na temat tego startu mogę powiedzieć i dołożę wszelkich starań, żeby przede wszystkim tym młodym zawodnikom, żeby wytłumaczyć, jak, na czym to polega, i myślę, że efekty przyjdą.
Długo wahałeś się nad propozycją objęcia funkcji trenera Unii Leszno?
Od propozycji jakiś czas minął, ale to bardziej nie ukrywam, że z tego powodu, że debiutuję w tej roli, było to dla mnie troszeczkę takie zaskoczenie, ale po jakimś tam namyśle podjąłem rękawice i myślę, że każdy z tej mojej decyzji będzie zadowolony.
Mówiłeś, że chciałeś odpocząć od żużla.
Tak, tak było, no odpocząłem. Rok czasu to minęło i zatęskniłem z powrotem za speedwayem. Ciężko jest tak odpocząć całkiem od tego żużla, gdzie wiesz, robisz cały czas, całe życie coś i naraz masz to urwać, skończyć, to jednak się nie da. Doświadczyłem już to na swojej skórze i przekonałem się, że nie jest to możliwe.
Z nowym menedżerem Fogo Unii Leszno, Rafałem Okoniewskim, rozmawiał Jacek Marciniak. Teraz z Leszna przenieśmy się na Tor Poznań. Tam podczas tego weekendu ostatni akcent tegorocznej rywalizacji.
Zawody rallycrossu i autocrossu na Torze Poznań. Obserwator Głównej Komisji Sportu Samochodowego, pan Krzysztof Studziński, który z tymi akurat motorowymi konkurencjami, dyscyplinami jest związany od lat. Dokonajmy takiej definicyjnego rozróżnienia między rallycrossem a autocrossem, bo skoro rozmawiamy na Torze Poznań, gdzie zawody w tych dwóch dyscyplinach motorowych się odbywają, to czym to się różni?
Autocrossu nigdy w Polsce nie było, ponieważ głosiła chęć mała, kilkuosobowa grupa jazdy odkrytymi samochodami, takimi cross-karami, no więc nie mieliśmy gdzie tego przylepić, do jakiej konkurencji. Ale ponieważ u naszych zaprzyjaźnionych Czechów to bardzo dobrze funkcjonuje, więc stworzyliśmy namiastkę właśnie autokrosu. Z tym, że do autokrosu tor zupełnie inaczej wygląda, bo musi być prosta start meta, minimum 30 metrów długości utwardzona, natomiast reszta to są szutry. My w torach rally crossowych powinniśmy w zasadzie mieć 50% na 50, ale wiadomo, że te tory zarówno w Poznaniu, jak i w Słomczynie nie są to typowe i tylko przeznaczone tory do rallycrossu, tylko są to tory wielofunkcyjne. W Poznaniu przede wszystkim w tej części to jest karting. Ten autocross polski troszeczkę różni się w stosunku do autocrossu na przykład tego, który się w Czechach odbywa, czy na Litwie. My ograniczyliśmy możliwość startu do trzech linii, czyli startuje jednocześnie na pierwszej linii trzech zawodników, na drugiej dwóch, na trzeciej trzech, czyli ośmiu. Natomiast na oryginalnym torze z czterech linii odbywają się starty i startuje jednocześnie 10 zawodników. Tu z uwagi na to, że te proste startowe są bardzo długie i utwardzone, więc z uwagi na bezpieczeństwo i wejścia w pierwszy zakręt całej dziesiątki, no żeśmy to starali się ograniczyć, ale zawodnicy startujący, wystarczy z nimi porozmawiać, są bardzo, bardzo zadowoleni.
A tych zawodniczek i zawodników wystartowało podczas tej ostatniej rundy ponad 70 osób. Po tych rozegraniu rund, jeśli chodzi o klasę SC Cup, tutaj dominacja Bartłomieja Mireckiego z Automobil Klubu Wielkopolski, a także Przemysława Kapustki z Automobil Klubu Południowego. Z kolei w klasie RWD Cup, tutaj też interesująca rywalizacja z dominacją warszawskich kierowców z Rzemieślnika, Igora Sokulskiego, Mariusza Szczepańskiego oraz Kamila Pietraszko. 18,5 minuty po 19 audycja w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań. W czwartek w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu wręczono młodzieżowe i olimpijskie stypendia sportowe województwa wielkopolskiego. Na tę uroczystość wybrał się także nasz reporter Dawid Cytrowski.
Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, pan Tomasz Wiktor. Panie dyrektorze, takie uroczystości to trochę takie święto wielkopolskiego sportu, bo to jednak jest docenienie tych sportowców, a tutaj mamy no, rekordową liczbę stypendystów, jakby nie było.
Rekordowa liczba stypendystów, też i stypendystek, ale przede wszystkim dobra informacja dla młodych sportowców. Stypendia są powiększone, praktycznie o 100% więcej będziemy wypłacać środków. Też tych stypendiów jest bardzo dużo, bo aż 97 stypendystów uzyskało prawo do pobierania stypendium przez 12 miesięcy w roku. I co ciekawe, wręczamy pierwsze stypendia olimpijskie w edycji Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024. 5 olimpijczyków, którzy już odbiorą stypendia też podwyższone w kwocie 5 000 zł.
Mówiąc wprost, opłaca się szybko robić kwalifikację olimpijską, prawda?
No niestety nie we wszystkich sportach jest to możliwe. Warto pamiętać, że w niektórych dyscyplinach kwalifikacje uzyskuje się na miesiąc czy na 2 miesiące przed igrzyskami, ale jak są już pewniacy, tak, to mogą odebrać te stypendia. I warto się pochwalić też tym, bo chyba to jest rozwiązanie, może nie pionierskie, ale dosyć oryginalne, że wypłacamy stypendia olimpijskie zawodnikom, którzy uzyskają punktowane miejsce na igrzyskach jeszcze przez następny, do końca roku po igrzyskach, a więc ten moment, w którym olimpijczycy są bardzo często właśnie muszą startować w jakichś meetingach i tak dalej, bo utracili stypendia swoje związkowe, u nas te stypendia będą wypłacone.
Pan wspominał o tym, że są podwyżki prawie o 100%. O jakich kwotach konkretnie mówimy?
Mówimy o kwotach 5 000 zł dla olimpijczyków, o kwotach 800 zł dla stypendystów młodzieżowych i 1200 zł dla stypendystów, którzy zdobyli medal na Mistrzostwach Europy lub Świata, oczywiście w kategoriach młodzieżowych.
Dla sportowców to oczywiście doskonała informacja. Skąd taka decyzja, żeby w tym roku no, tak wyraźnie podnieść jednak stawki stypendialne?
Myśmy do tego dojrzewali, ponieważ no, stypendia wypłacamy już kilkanaście lat. Już dawno mówiliśmy o tym, że trzeba by troszeczkę jednak je podnieść. Wydaje mi się, że dobra sytuacja, także nie ma co ukrywać, że wzrastające koszty treningu, odżywek, praktycznie wszystkiego, no, zdopingowały nas do tego, żeby te stypendia podnieść.
I nie ma też nic złego w tym, że robicie to w roku przedolimpijskim, no bo jednak mimo wszystko to jest też zachęta do tego, żeby sportowcy raz z Poznania Wielkopolski nie wyjeżdżali, dwa, żeby do niego przyjeżdżali i reprezentowali województwo na tych dużych zawodach.
Naszym celem jest przede wszystkim to, co pan powiedział, żeby nam sportowcy nie uciekali przed igrzyskami. To nie chodzi o to, żeby pozyskiwać ludzi, podkupywać z innych województw, ale przykro nam było w poprzednich igrzyskach, kiedy nasze wioślarki czy lekkoatleci czasami na pół roku przed igrzyskami trafiali do innych ośrodków i tam zdobywali, i dla tych ośrodków zdobywali medale.
A jedną z tych, która będzie odbierać stypendium, Karolina Naja, nasza multimedalistka olimpijska.
Z pewnością pomoże. Myślę, że każdy sportowiec, który otrzyma takie stypendium, będzie to dla niego duże wsparcie, które wykorzysta właśnie w celach swoich rozwojowych, sportowych i też osobistych. Więc na pewno jako sportowcy doceniamy. Cieszymy się oczywiście z podwyżki, ponieważ no jest jak jest, ceny idą też w górę, więc na pewno myślę, że to będzie dobre wsparcie właśnie chwilę przed tym Paryżem naszym.
W sportowym rytmie.
Także znakomite komercyjne stypendia dzięki Fundacji Wielkopolskie Wioślarstwo, a także Volkswagen Samochody Dostawcze trafiają do najbardziej utalentowanych, utytułowanych młodych wielkopolskich wioślarzy, m.in. Barbara Junchorek, zawodniczka Poznani, która no, narobiła się w tym sezonie 2023 chyba najwięcej takiego pozytywnego szumu. To przypomnijmy naszym słuchaczom, co takiego najważniejszego w twojej karierze się wydarzyło, bo wydarzyło się dużo.
Ten sezon był bardzo udany, bardzo dużo się wydarzyło, no i tak naprawdę nie mogłam sobie wymarzyć lepszego sezonu. Jest to mój najlepszy sezon w dotychczasowej karierze. Zaczęło się od 2 medali na Mistrzostwach Polski Seniorów. Później był złoty medal Mistrzostw Świata Młodzieżowy. Następnie 3 złota na Mistrzostwach Polski Młodzieżowe i ostatnim medalem był srebrny medal Mistrzostw Europy.
Spodziewałaś się tak udanego sezonu?
Gdyby ktoś na początku mi powiedział, że będzie to tak udany sezon, w życiu bym w to po prostu nie uwierzyła i nie sądziłam, że tak potoczą się moje drogi, bo zdobyć dla mnie w tamtym momencie jakikolwiek medal Mistrzostw Świata to było po prostu marzenie.
Dominik Fiałkowski, Porsche Interauto, dyrektor regionu.
W drodze po marzenia to jest taki nowy program wioślarski organizowany wspólnie przez Was i Fundację Wielkopolskie Wioślarstwo. Skąd ten pomysł, żeby tych młodych ludzi wesprzeć?
Sam kiedyś uprawiałem sport i w momencie, kiedy byłem kilkunastoletnim młodzieńcem, wiedziałem, jak trudno jest podjąć taką decyzję o tym, żeby iść w sport profesjonalnie. Bo zaczynamy już myśleć o tym, żeby zadbać troszeczkę o nasze finanse i patrzymy troszeczkę w przyszłość. A dobrze o tym wiemy, że taki sport jak wioślarstwo i każdy inny niszowy sport, praktycznie każdy poza piłką nożną, nie daje szerokich perspektyw. Stąd obserwując troszeczkę wioślarzy podczas Pucharu Świata w ubiegłym roku i tego, w jaki sposób z pasją do tego podchodzą, ale z drugiej strony widziałem ich nieśmiałość, stwierdziłem, że nie ma innego wyjścia i trzeba im po prostu pomóc. I stąd ten pomysł.
To jest też taki sygnał, mówiąc trochę bardziej grudnolotnie, a jednocześnie z podręczników marketingowych, trochę tej społecznej odpowiedzialności biznesu?
Tak można byłoby to nazwać. Uważam, że zbyt mało firm ma to poczucie tej społecznej odpowiedzialności biznesu i nie wspiera lokalnych społeczności, a nie ma nic innego lepszego jak wspieranie sportu, młodych ludzi w ich marzeniach do rozwoju.
Barbara Junchorek, zawodniczka Poznani RBW, a więc nam muszą płynąć także nagrody, te miejskie, te wojewódzkie, marszałkowskie, no i także te, tak to nazwijmy, w lekkim cudzysłowie, komercyjne poprzez Fundację Wielkopolskie Wieszczarstwo. To pomaga?
Tak, zdecydowanie to bardzo pomaga w naszym sporcie, żeby móc tym bardziej takim nam młodym zawodnikom, przede wszystkim przyszłościowym zawodnikom, rozwijać skrzydła i dzięki temu możemy się kształcić i mądrze wydawać te pieniądze, więc dla nas to jest ogromne wsparcie i cieszymy się, że takie organizacje chcą nas wspierać i wydawać na nas pieniądze.
Radio Poznań na wioślarskiej fali.
Jezioro Maltańskie, jeszcze jesienne regaty kwalifikacyjne do Polskiej Narodowej Reprezentacji w Wieszczarstwie. Jest z nami szef Wielkopolskich Wiosek, pan Aleksander Daniel. Panie prezesie, te regaty już stanowią taką batalię o przepustki do osad, które będą walczyć o przepustki olimpijskie.
Nie, regaty stanowią podsumowanie minionego sezonu. Szukamy, no może brzydko powiedz, ja chciałbym zobaczyć powód, dla którego tak kiepsko wypadliśmy na Mistrzostwa Świata. Mamy tylko jedną nominację. Myślę, że tutaj zawodnicy muszą pokazać się z jak najlepszej strony, że to był wypadek przy pracy, bo myślę, że innej jak gdyby wytłumaczenia nie ma. I dla mnie jest to rozliczenie tego sezonu, który się skończył. Po prostu musimy sobie ten sezon zamknąć, ale zamknąć mocno na wodzie, pokazując, co kto potrafi. I tak, na tej bazie myślę, że trenerzy kadry narodowej wyciągną wnioski i będą musieli bardzo szybko, prawie w trybie odwrotnym, stworzyć nowe koncepcje, nowe osady, bowiem eliminacje, ostatnia szansa na eliminację na olimpijskie jest w kwietniu, a druga jest w czerwcu. Więc myślę, że to są takie, no czas nie służy tylko temu, żeby ostro zabierać się do pracy, a niestety muszą. Jedna nominacja to jak na nasze oczekiwania działaczy, oczekiwania środowiska sportowego, a przede wszystkim oczekiwania kibiców bardzo słabo.
Czwórka Aleksandra Wojciechowskiego z tą olimpijską kwalifikacją, ale tutaj rozmawiając czy z zawodnikami, oni czują, że coś złego się stało w tym sezonie 2023, a jednocześnie jeszcze ten rok trwa i chcą udowodnić, że może jakieś, jak pan powiedział, nowe rozdania nastąpią, czyli chcą dać impuls trenerom, że warto na nich stawiać.
Tak, nasz zawodnik Wiktor Haber tu nie popłynął na Mistrzostwa Świata, odgraża się tutaj ze swoją nową składem czwórki, że pokaże jeszcze coś, nie coś, ale myślę, że tu nie o pokazanie chodzi. Tu chodzi naprawdę o jak gdyby zatarcie tego złego wrażenia i udowodnienie może przez samych sobą, przez zawodników przed sobą, że jednak nie wszystko stracone jeszcze, że jest z nich wola walki i są z nich siły i są możliwości, bo to się liczy. Obserwuję wioślarstwo dosyć dawna i ten okres zawsze jest męczący. Twierdzę, że najgorsze rozwiązanie, jakie jest, to jest właśnie zdobywanie nominacji olimpijskiej na 2 miesiące czy na 3 miesiące przed Igrzyskami Olimpijskimi. Zrobienie szczytu formy w osadzie jest prawie niemożliwe, chociaż przypadki chodzą po ludziach, jak ja tam mówię, człowiek się nastawia. Myślę, że to takie ducho psychicznie nie jest dobre, że walczymy o nominację, a potem mamy olimpiadę. Jest to naprawdę trudne do opanowania.
Tyle Aleksander Daniel. Na Malcie centralne kontrolne regaty jesienne okazją do sprawdzenia obecnej formy zawodników z krajowej czołówki, ale pogoda trochę pokrzyżowała plany organizatorom, bo z powodu opadów deszczu i niekorzystnych warunków nie odbyła się dzisiejsza sesja popołudniowa tej imprezy. Z wyścigów, które udało się rozegrać w jednym z najciekawszych w zmaganiach jedynek kobiet, najlepsza okazała się Marta Wieliczko. Na trzecim miejscu finiszowała zawodniczka Poznania RBW Jessica Sobocińska. Te dwie wyścigi siatkarki rozdzieliła z AZS-u OWF Warszawa Wiktoria Kalinowska. Audycja w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań jeszcze do 20. 30 minut po godzinie 19 w audycji w sportowym rytmie pozostajemy nad wodą i także w kontekście występu na przyszłorocznych Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Julia Damasiewicz z sekcji żeglarskiej AZS-u Poznań może być bowiem pierwszą wielkopolską kitesurferką, która pojedzie właśnie na Igrzyska Olimpijskie. Z zawodniczką AZS-u rozmawiał Dawid Cytrowski.
Za Julią Damasiewicz z poznańskiego AZS-u bardzo udany czas, udane miesiące, ale także udane dni, bo jakby nie było, jesteś świeżo po świetnych wynikach w zawodach Kite Foil World Series. No właśnie, opowiadaj, bo tam były medale, które mocno zbliżają cię do Igrzysk Olimpijskich, prawda?
Zdecydowanie tak. Nie spodziewałam się tak dobrego wyniku, ponieważ są to zawody seniorskie i w tej seniorskiej stawce bardzo ciężko jest osiągnąć jakiś dobry wynik, ponieważ są to dziewczyny, które trenują naprawdę bardzo dużo. W większości dziewczyny, które mieszkają za granicą, ze stałym dostępem do wody i ze stałym dostępem do takiego profesjonalnego treningu, także jestem naprawdę pozytywnie zaskoczona, że takie wyniki udało mi się osiągnąć na tych dwóch ostatnich przystankach Pucharu Świata. Taka rywalizacja w mistrzostwach czy tam Pucharach Świata to przede wszystkim jest znakomity trening dla mnie i znakomite sprawdzenie mojej strategii i tego, jakie postępy poczyniłam po ostatnich moich treningach. Także uważam, że mimo, że nie zawsze jadę tam z celem zdobycia medalu, to zawsze tak, miło takie medale ze sobą do domu przywieźć.
No to generalnie porozmawiajmy o tych ostatnich miesiącach w twoim wykonaniu, bo to bardzo udany czas. Medale na imprezach międzynarodowych, także w kategoriach juniorskich, ale też sukcesy seniorskie. Mocne miesiące za tobą, prawda?
Zdecydowanie tak. No teraz ten ostatni miesiąc spędziłam będąc w Austrii oraz we Włoszech, gdzie odbyły się dwa przystanki Pucharu Świata. Najpierw odbyły się jeden na jeziorze Transe, a potem w włoskim Cagliari i zarówno na jednym, jak i drugim przystanku udało mi się zająć trzecie miejsce.
O tym, co za kilka miesięcy, o tym, co pewnie gdzieś w kalendarzu zaznaczasz już sobie wężykiem, mówię o igrzyskach, za chwilę porozmawiamy, natomiast też muszę zapytać o te plany na najbliższą przyszłość, na te najbliższe kilka tygodni. Już ten kalendarz jest wypełniony, czy jak to wygląda?
Kalendarz jest wypełniony, no ale nie ma co ukrywać, że na wszystko potrzebne są pieniążki, których aktualnie bardzo brakuje. Ten sport jest bardzo kosztowny, a wszystko na ten moment, a przynajmniej duża większość idzie z mojej kieszeni, a także z kieszeni moich rodziców, którzy bardzo mnie wspierają. Także ten kalendarz na ten moment wygląda w taki sposób, że planuję na listopad treningi w hiszpańskiej Tarifie. No i bardzo chętnie pojechałabym też na kolejny przystanek Pucharu Świata do Chin. Niestety jest to wyjazd naprawdę bardzo kosztowny, ponieważ jest to już inny kontynent, także zobaczymy, czy uda nam się zdobyć finansowanie i pozbierać pieniążki na to, żebym mogła się w tych Chinach sprawdzić.
Korzystając z okazji, oczywiście zapraszamy sponsorów do tego, żeby gdzieś się zgłaszali do tego, żeby pomagali Julii, no bo to jednak nasza olimpijska nadzieja, wielkopolska nadzieja na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. No właśnie, a propos tego Paryża, jak ty tak naprawdę daleko jesteś od tych igrzysk? Co jeszcze musisz zrobić, żeby się tam zakwalifikować? Wyjaśnijmy to słuchaczom, bo czasami w niektórych dyscyplinach ten system kwalifikacyjny jest dość skomplikowany.
No, musimy zakwalifikować wpierw kraj. Byłam już bardzo blisko, aby zakwalifikować kraj na Mistrzostwach Europy, które odbyły się jakiś czas temu. Niestety ostatniego dnia w wyścigach finałowych nie poszło mi na tyle dobrze i tą kwalifikację zdobyła Hiszpanka. Były to zawody, na których tylko jeden kraj się kwalifikował, natomiast następna szansa, aby zdobyć taką kwalifikację dla kraju, będzie w Jerez w kwietniu 2024 roku. Tam będzie kwalifikowało się już 5 krajów, więc jest to tak naprawdę pewniak, że Polska tą kwalifikację na Igrzyska Olimpijskie zdobędzie i w tym momencie już od kadry będzie zależało, kto z kraju, jaka zawodniczka, jaki zawodnik na tej Igrzyska Olimpijskie pojedzie.
Nie zapytam o to, czy jest to marzenie, bo to jest oczywiste, że jest to marzenie, natomiast zapytam się, jak bardzo gdzieś w głowie sobie wizualizujesz spełnienie tego marzenia, że w sierpniu przyszłego roku to w stolicy Francji spędzisz, czy generalnie w Marsylii, bo zdaje się w Marsylii będą regaty żeglarskie, tę końcówkę wakacji.
Oczywiście jest to ogromne marzenie, jest to przede wszystkim marzenie już takiego dzieciaka, bo ja trenuję od 6 lat i już w momencie rozpoczynania moich treningów myślałam o tym, żeby w przyszłości na te Igrzyska Olimpijskie pojechać. Ten cel się zbliża ogromnymi krokami, także z każdym dniem i z każdym treningiem jestem coraz bliżej do tego, żeby właśnie pojechać do Paryża i największym moim celem jest teraz przygotowanie się dobrze do tych nadchodzących kwalifikacji olimpijskich, żeby ten cel zrealizować. zrealizować.
Zakończyło się drugie i ostatnie dzisiejsze spotkanie 12. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. W Zabrzu Górnik ostatecznie wygrał z Rakowem Częstochowa 2-1. Przypomnijmy, wcześniej Radomiak zremisował z Koroną Kielce 1-1. Mecz Łódzkiego Widzewa z Chorzowskim Ruchem odwołany ze względu na fatalny stan murawy.
Mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole. Zaczynamy dzisiaj po europejsku. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Czy nie ma występów choćby w Lidze Konferencji Europy pierwszej drużyny piłkarzy Lecha Poznań. Za to mamy w Młodzieżowej Lidze Mistrzów występy drużyny Kolejorza do lat 19. Rewanżowe ważne spotkanie już w najbliższą środę odbędzie się we Francji. Ale o szczegółach w opowieściach między innymi działającego w biurze prasowym Lecha Poznań Adriana Gałuszki, trenera utalentowanych, lekitowych 19-latków Bartosza Bokińskiego.
I drużyna poznańskiego Lecha. W bramce z jedynką Mateusz Drugniewski, 3 Ksawery Kukułka, 5 Bartosz Tomaszewski, 7 Igor Stankiewicz, 9 Norbert Pacławski, 10 Maksymilian Dziuba, 11 Aleksander Nadolski, 13 Jan Niedzielski, 15 Bartłomiej Juszczyk, 17 Igor Kornowicz i 22 Michał Gurgul.
Jeżeli chodzi o drużynę Lecha Poznań do lat 19, młodzi lechici udadzą się na wyjazd w ramach europejskich rozgrywek, w ramach rozgrywek Ligi Młodzieżowej UEFA i ta logistyka wyjazdu będzie bardzo zbliżona do właśnie pierwszego zespołu Kolejorza. Dlaczego? Już w poniedziałek udadzą się oni do francuskiego Nantes. Tam we wtorek czeka ich o godzinie 15:30 oficjalny trening przedmeczowy, po którym już będzie można nieco więcej powiedzieć na temat chociażby stadionu, na jakim zagrają z mistrzem Francji oraz samego obiektu.
Trenerem naszego zespołu Bartosz Bokiński.
Jesteśmy nadal w grze i to był jeden z celów sportowych na to spotkanie. Troszeczkę za dużo pola zostawiliśmy Francuzom i to będzie pewnie przedmiot analizy. I indywidualnie dlaczego tak się stało, także zespołowej. Lekki niedosyt, z którym będziemy jechać do Francji, bo nadal jesteśmy w grze i awansu trzeba będzie szukać w Nantes.
Jeśli chodzi o tych młodych zawodników do lat 19, tutaj nie ma żadnych kompleksów, bo no, zdarzało się polskim drużynom, także tym seniorskim, podchodzić z takim pewnym lękiem do meczu.
Filozofia klubu i fakt, że bardzo często dużo młodsi zawodnicy rywalizują na tym najwyższym poziomie, jeżeli chodzi o celiotki, nie jest niczym nowym. Oni są przygotowywani w procesie szkoleniowym do takich wyzwań. Doświadczenie, które zebrali, ma procentować w przyszłości w drugim zespole, w naszej jedynce na bułgarskiej.
W tym rewanżu będzie dobrze, panie trenerze?
Po planie, jaki mamy do wykonania, głęboko wierzę, że tak.
W środę spotkanie rozpocznie się o godzinie 17:00, po nim powrót do hotelu, regeneracja i wylot do Poznania dopiero w czwartek.
Ta rywalizacja przyciąga uwagę kibiców Lecha Poznań, to spotkanie rewanżowe będzie można gdzieś obejrzeć?
Niestety z racji na to, że mecz nakłada się godzinowo ze spotkaniem w Lidze Mistrzów, które rozpocznie się o godzinie 18:45, tego spotkania nie będzie mogła pokazać żadna telewizja, ani polska, ani francuska, ani media klubowe też nie są w stanie przeprowadzić transmisji z tego meczu, czego oczywiście żałujemy, ale tym bardziej jako Lech Poznań, jako media klubowe Lecha Poznań możemy zachęcić do śledzenia naszych profili społecznościowych, gdzie będziemy relacjonować to spotkanie.
To będą piłkarskie emocje w europejskim wydaniu z udziałem piłkarzy U19 poznańskiego Lecha. My teraz już w mini magazynie piłkarskim Wielkopolskie Gole o innych ligowych wydarzeniach tego weekendu. W drugiej lidze piłkarskiej ważne derby wielkopolskie na stadionie Przyłódzkiej w Kaliszu, które odbyły się w piątek. KKS 1925 pokonał rezerwy poznańskiego Lecha 2-1. Ex-Lechita, ex-Warciarz Hubert Sobol zdobył 2 gole dla drużyny kaliskiej, oba z rzutów karnych. W 14 i 45 minucie, a w tym meczu drużyna Lecha II Poznań prowadziła nawet od 6 minuty po trafieniu Maksymiliana Dziuby. Kaliszanie kończyli ten mecz w 10 po czerwonej kartce dla Bartosza Kiliby. A my posłuchajmy szkoleniowców obu drużyn. Zaczyna trener gości Artur Węska, a później opiekun liderującej w tabeli drużyny gospodarzy KKS-u Kalisz Paweł Ozga.
Myślę, że z przebiegu spotkania na pewno na ten punkt zasługiwaliśmy. Dwie fantastyczne sytuacje, które w drugiej połowie nie wykorzystaliśmy. Myślę, że przynajmniej jedna powinna wpaść. W pierwszej połowie Olka Nadolskiego również, więc tak to jest. To się wszystko mści i z takim zespołem doświadczonym, zawodnikami, którzy potrafią to wykorzystać, kończy się to golem, więc mam ogromne pretensje do swojego zespołu za to, że w drugiej połowie nie potrafiliśmy strzelić gola. I to jest główny przekaz mój, który padł w szatni i też chcę to tutaj publicznie powiedzieć, bo znowu nasza sytuacja nie jest za ciekawa, potrzebujemy bardzo punktów i nie jest łatwo tym młodym chłopcom rosnąć, rozwijać się, nabierać pewności siebie, jak się przegrywa kolejny mecz.
No jest to nasze 8 zwycięstwo w sezonie. Myślę, że przed startem byliśmy skazywani na to, że to jest zespół, który będzie się bronił przed utrzymaniem, że nie mamy szans, że to zlepek czwartoligowców, co tu robi trener z trzeciej ligi. Okazuje się, że dzisiaj wygrywamy 8 mecz. Wracając do meczu, na pewno trzeba pochwalić chłopaków za determinację, za to, w jaki sposób walczyli do ostatniej minuty, żeby ten wynik dowieść dzisiaj, bo tak to wyglądało. Sporadycznie tylko wychodziliśmy z kontratakami w drugiej części gry. Natomiast reakcja zespołu uważam w pierwszej połowie bardzo dobra, bo cieszę się, że Hubert Sobol zdobył 2 bramki i udźwignął tą, powiedzmy, presję. Bardzo pewnie obydwa rzuty karne wykorzystane. I myślę, że później mecz pod dużą kontrolą, z jednym momentem, gdzie Maciek Krakowiak niecelnie podał do Mateusza Wysokińskiego i tak naprawdę powinniśmy dostać bramkę do szatni. Sami zaś skontrowaliśmy i za chwilę rzut karny dla nas, Sobol strzela na 2-1. W drugiej połowie sami zaprosiliśmy rywala po czerwonej kartce Bartka Kieliby, który jak wiadomo jest warciarzem z krwi i kości, więc trochę go emocje tutaj poniosły w tej sytuacji, bo tak doświadczony zawodnik musi wytrzymać i nie dostać w takiej sytuacji kartki. 10 na 11, no defensywa, trochę szczęścia na pewno. Natomiast my też mieliśmy 2-3 kontrataki, z których Bartek Putno, jakby się trochę lepiej zachował, mógłby zdobyć gola. Cieszę się bardzo z tego zwycięstwa, bo jak widać, my z tymi zespołami w meczach, w których jesteśmy faworytem, nie zawsze gramy tak, jakby się chciało. Natomiast dzisiaj są 3 punkty, 27 na koncie, w sumie jesteśmy liderem.
To także dzięki wygranej KKS-u Kalisz z Lechem drugim Poznań 2-1. W innych meczach 14 kolejki drugiej ligi Chojniczanka pokonała GKS Jastrzębie 1-0. Wisła Puławy przegrała z Radunią Stężyca 0-1. Rezerwy ŁKS-u Łódź uległy Skrze Częstochowa 1-3. Stal Stalowa Wola pokonała Olimpię Grudziądz 2-0. Stomil Olsztyn wygrał z Kotlicą Kołobrzeg 2-1. Hutnik Kraków zwyciężył Olimpię Elbląg 1-0. A Sandecja Nowy Sącz wygrała z Polonią Bytom 3-2.
Teraz trzecia liga. 13. kolejka. Unia Swarzędz pokonała swoją imienniczkę z Solca Kujawskiego 1-0. Sokół Kleczew wygrał na wyjeździe z Flotą Świnoujście 2-1. Rezerwy Pogoni Szczecin zwyciężyły Weekend Luzino 5-1. Noteć Czarnków wygrała na wyjeździe z KP Starogard Gdański 4-0. Pogoń Nowe Skalmierzyce uległa Gdańskiej Gdanii 0-2. Polonia Środa Wielkopolska wygrała na wyjeździe z Błękitnymi Stargard 3-1. Stolem Gwino zremisował ze Świtem Skolwin 0-0, a Zawisza Bydgoszcz z Winetą Wolin 2-2. Nie odbyło się spotkanie Kartuzy i Kartuzy z Alaną Toruń. Zostało odwołane z powodu złego stanu boiska.
Jesteśmy już na boiskach piłkarskiej Arbut 4 ligi w naszym regionie. Tutaj 13. kolejka spotkań. Oto wyniki. Polonia Chodzież wygrała z Centrum Ostrów Wielkopolski 5-2. Mieszko Gniezno zwyciężył Koronę Piaski 2-0. Ostrowia wygrała z Pogonią Łobrzenica 7-2. LKS Gołuchów przegrał dzisiaj z Nielbą Mogrowiec 2-3. Kotlica Kurnik pokonała Polonię Marcinki Kępno 2-0. Obra Kościan zwyciężyła Huragan Pobiedziska 1-0. Jarota Jarocin uległ Wiktorii Września 0-1. Lipno Stęszew przegrało dość niespodziewanie u siebie z Polonią Leszno 1-2, a mecz Wiary Lecha Poznań z Tarnowią Tarnowo Podgórne jeszcze trwa.
Teraz piąta liga w grupie pierwszej. Najwięcej, bo aż 8 goli zobaczyli kibice w Kobylnicy, gdzie Piast pokonał Leśnika Margonin 6-2. Ponadto Warta Międzychód zremisowała z Płomieniem Przyprostynia 3-3. Wełna Skoki uległa Sokołowi Pniewy 2-3. Korona Stróżewo wygrała z Orkanem Chorzemin 4-0. Sparta Szomotuły uległa Lubuszaninowi Trzcianka 1-6. Nasza dyskobolia Grodzisk Wielkopolski pokonała drużynę Kłosa Budzyń 5-0. Polonia Jastrowie uległa KP Piła 0-2. A Zamek Gołańcz zremisował ze Spartą Oborniki 1-1.
Jesteśmy na boiskach grupy drugiej piłkarskiej piątej ligi. Tutaj 11. kolejka spotkań również. I jakie wyniki? Mebrosz Swarzędz wygrał z GKS-em do Piebo 4-1. Polonia Golina zwyciężyła z Zjednoczonych Trzemeszno 2-1. Kłos Zaniemyśl przegrał z Olimpią Koło 0-1. Awia Kamionki uległa Górnikowi Kolin aż 0-6. Rezerwy Polonii Środa Wielkopolska zremisowały z SKP Słupca 2-2. Lechia Kostrzyn pokonała Polonina Strzałkowo 3-1. Mecz Przemysłowa Poznań z Polonusem Kazimierz Wiskupi został odwołany, a jeszcze nie mamy rezultatu spotkania, które zakończyło się przed momentem.
Chyba, że mamy. Akademia tak. Rejsa Poznań Brawo. Przegrała z LKS-em Ślesin 2-6.
2-6 Akademia Piłkarska Rejsa Poznań LKS Ślesin. To w grupie drugiej piłkarskiej piątej ligi. A co w grupie trzeciej?
W grupie trzeciej też sporo goli. Między innymi w Krotoszynie, gdzie Astra wygrała z Orłem Mroczeń 3-0. Ponadto Pelikan Grabów nad Prosną pokonał Kanie Gostyń 2-0. Warta Śrem wygrała z LZS-em Cielcza 2-1. Rezerwy KKS-u 1925 Kalisz zremisowały z Wiktorią Ostrzeszów 0-0. Piast Czekanów z Piastem Poniec 1-1, a Zewka Kobyla Góra pokonała Rawie Rawiczy 2-1. Spotkanie Krobianki Krobia z Zawiszą Łęka Opatowska zostało odwołane.
Ustalimy o wynikach siódmej kolejki zmagań w Fogo Ekstraklasie Futsalu, gdzie mamy dwie wielkopolskie drużyny. To właśnie o nich, o tym, co wydarzyło się w środku tygodnia, w dźwiękowej opowieści Grzegorza Hałasika.
Wydarzeniem tygodnia w Fogo Futsal Ekstraklasie były niewątpliwie derby wielkopolski. Red Dragons remisują z Futsalem Leszno 2-2. Łukasz Błaszczyk, bramkarz drużyny gospodarzy.
Dyplomatycznie powiem, że remis sprawiedliwy. Na pewno jakbyśmy przegrali gdzieś tam dostając bramkę jeszcze w końcówce na 3, to by było niefajnie. Natomiast mieliśmy swoją szansę na pewno przy błędzie w wyprowadzeniu piłki. Mogliśmy na pustą bramkę uderzyć. Się nie udało, natomiast mecz oscylował na pewno w dużo okazji, zwłaszcza w drugiej połowie dla jednej i drugiej drużyny, więc remis sprawiedliwy.
A Pniewska bramka ostrzelana była, miałeś co robić między słupkami.
Tak, natomiast pochwalę też bramkarza drużyny gości. On też bardzo sobie dobrze radził i trzymał zespół, zwłaszcza w pierwszej połowie.
Wasze otwarcie sezonu nie było najlepsze, ale chyba powoli widać, że forma wreszcie przychodzi. Było pierwsze zwycięstwo w Przemyślu z Eurobusem 6-2. Tutaj stawialiście czoła no liczniejszej, kto wie czy nie kadrowo na pewno mocniejszej drużynie z Leszna. Idzie to do przodu?
Jak oceniam swoją grę, to zawsze uważam, że mogłem jedną mniej gdzieś puścić, przynajmniej przy tych remisach, a idzie do przodu, natomiast mamy małą kadrę, dużo spotkań przed nami, więc musimy dbać o siebie jak najlepiej, żebyśmy się rozwijali i żeby nam żadne kontuzje nie przeszkadzały.
Gdy wprowadzono fazę play-off, to apetyty rozbudziliście, bo bardzo pewnie do tych play-offów awansowaliście, nieźle się w nich pokazaliście, ale wiemy, że w tym sezonie trudniej będzie się pewnie tam dostać?
Będzie trudno, ten pociąg cały czas jedzie do przodu, który się nazywa Futsal Ekstraklasa i my też jedziemy do przodu, ale no jest coraz trudniej, bo po prostu profesjonalizacja tego sportu w Polsce się tylko cieszyć jest coraz wyższa i bardzo dużo kandydatów do tej fazy play-off. Mam nadzieję, że się dostaniemy, a jak będzie, no, sezon pokaże, jeszcze dużo meczów przed nami.
Tomasz Sznadel, szkoleniowiec leszczyńskiej drużyny.
Musieliśmy gonić, bo straciliśmy bramkę na 1-0 w drugiej połowie, gdzie prędzej tak naprawdę to my powinniśmy dużo szybciej wyjść na prowadzenie, szczególnie od początku drugiej połowy mieliśmy kilka dogodnych sytuacji, no, ale to tak jest, no, byliśmy bardzo nieskuteczni pod bramką przeciwnika. Gospodarze wyszli na prowadzenie, podwyższyli z naszego prezentu. No i te 2-0 zrobiło się bardzo, bardzo nerwowo, ale dosyć dobrze gramy przewagę i te dwie sytuacje z przewagi wypracowane, świetne akcje na 2-2. Myślę, że zasłużony taki ten remis, chociaż mieliśmy dużo szczęścia, gdy Iwo nie trafił do pustej bramki z dogodnej sytuacji przy wycofanym bramkarzu, no ale musimy szanować ten punkt. Tak, przyjechaliśmy tu, nie ukrywamy, po 3 punkty, bo chcemy być gdzieś tam w czubie tabeli, ale 6 mecz z rzędu, 3 wygrane, 3 remisy. Trzeba szanować, tym bardziej, że się jeszcze 3 minuty przed końcem przegrywało 2-0. Derby wielkopolskie zawsze są na styku, z reguły pada remis, nie inaczej było też dzisiaj.
Chyba satysfakcjonujące to otwarcie sezonu.
Tak, ale nie ukrywam, że powinniśmy mieć 2 punkty więcej, powinniśmy wygrać z AZS-em Warszawa, mieliśmy tam miażdżącą przewagę. Byliśmy bardzo nieskuteczni, podobnie jak dzisiaj, tylko tamtych sytuacji było jeszcze więcej. Wtedy byłbym w pełni usatysfakcjonowany, gdyby tych punktów było 14, a nie 12, ale no wracamy na trapez, zapoznaliśmy się z halą, zmieniło się wizualnie, bardzo na korzyść, zapraszamy kibiców. Myślę, że to będą świetne widowiska, przyjdzie liczna nasza publiczność i będzie nas dopingować. Zawsze była to twierdza. Miejmy nadzieję, że po remoncie także będzie.
I oczywiście tak się właśnie stało. W derbach remis między drużynami z Pniewi i z Leszna. Wczoraj w tym odnowionym trapezie ekipa GI ma lepszy futsal Leszno. Wygrała 8-3 z FC Toruń. Serdecznie gratulujemy. Gorzej powiodło się piłkarzom futsalistom Red Dragons Pniewy, którzy w siódmej kolejce Fogo Futsal Ekstraklasy ulegli w wyjazdowym meczu w Kamienicy Królewskiej tamtejszej drużynie Wimet Futsal Club 5-7. W innych meczach, które zdążyły się już w tej kolejce zakończyć, Dreman Opole Kompracice dzisiaj pokonał Sośnicę Gliwice 4-2. Klirex Chorzów przegrał z Zakordem Bielsko-Biała aż 0-9. Akademicy z UW Wilanów zremisowali z Jagiellonią Białystok 2-2. Trwa mecz Piasta Gliwice z BSF Boknia. O 20:15 zacznie się mecz Łódzkiego Widzewa z Legią Warszawa. Tyle w naszym mini magazynie piłkarskim Wielkopolskie Gole.
W sportowym rytmie.
Na koniec tej właśnie audycji na antenie Radia Poznań wybierzemy się jeszcze na poznańskie na Ramowice do ośrodka Fair Place, gdzie rozegrano Mistrzostwa Polski w tenisie stołowym dźwiękowym.
A ten dźwięk oznacza, że w Poznaniu trwają kolejne już Mistrzostwa Polski w tenisie stołowym dźwiękowym. Jedna z organizatorek i prezeska Fundacji Tenisa Stołowego Dźwiękowego, Anna Białek.
A w tym roku mamy jubileusz, to są 10. Mistrzostwa Polski. Mamy uczestników z 8 ośrodków Polski i dodatkowo przyjezdnych, którzy indywidualnie do nas przybyli. Także można powiedzieć, że tenis stołowy dźwiękowy sprowadził tutaj całą Polskę.
Z czego Was nauczyły dotychczasowe edycje?
Przede wszystkim tego, że kolorowe koszulki dodają uśmiechu na twarzach uczestników, a także logistyka całego wydarzenia, żeby to wszystko było sprawniej, żeby komunikacja była szybsza. W tym roku mamy bardzo dużą frekwencję, musieliśmy nawet zamknąć listy uczestników, ponieważ pomieszczenia mają swoją pojemność. Z jednej strony bardzo nas to cieszy, a z drugiej strony też pokazuje, jak bardzo się rozwijamy i jakie jeszcze mamy potrzeby.
Wydaje mi się, że warto podkreślić także fakt, że tutaj nie tylko ludzie z ośrodków, młodzi ludzie z ośrodków, ale także osoby doświadczone. To też pokazuje, że rozszerzacie swoje grono zainteresowań, to znaczy coraz większa liczba osób chce ten sport uprawiać.
Zdecydowanie tak. Mamy uczestników, którzy mają prawie 50 lat i przyjeżdżają tutaj właśnie indywidualnie po to, żeby spędzić z nami czas. Mamy też uczestników, którzy mają lat 11, także przestrzeń wieku jest tutaj bardzo rozstrzelona.
Adam Lipka, pochodzę z Czaplinka, okolic Czaplinka, teraz już od kilkunastu lat mieszkam w Poznaniu. To tak dzięki właśnie koledze, który tu siedzi obok, Pawłowi, zadzwonił, czy bym chciał spróbować. Ja mówię, nie wiem, czy to jest dla mnie, ale bardzo chętnie spróbuję. Od razu się zakochałem, od razu mi się spodobało. Na początku mi nie szło, ale miałem tutaj wspaniałego naszego Leszka, który mnie dopingował i wierzył we mnie i sprzedawał mi te właśnie dobre fluidy, dzięki którym się nakręcałem i dzięki którym teraz mi też dobrze idzie. I sam jakieś porażki są, bo wiadomo, że jak się zdenerwuje, to jest sport dla spokojnych ludzi i trzeba zachować spokój. Bardzo, bardzo mi się to podoba, lubię to i żyję tą grą i nie mogę się każdej środy doczekać, bo środy są nasze treningi tutaj właśnie w tym obiekcie.
I co takiego jest w tej dyscyplinie sportu, że ona faktycznie dla osób z problemami ze wzrokiem jest naprawdę, no bo z kim by się nie rozmawiało, każdy chwali. Co takiego jest w tym sporcie?
Chyba jest to właśnie fajne, że można się zmierzyć z człowiekiem, który widzi, bo w tym momencie zakładasz sobie gogle przyciemniane i no i jesteś na równi, że tak, jak nie, tak jakbyś nie widział, nie? W tym momencie się kierujemy tylko słuchem, sprytem. No i nie wiem, czasami szczęściem też, bo no też różnie ta piłeczka leci, nie?
Dotychczas myśleliśmy, że to sport przede wszystkim dla osób młodych, które gdzieś trenują w szkołach. Pan jest przykładem na to, że w każdym wieku można zacząć,
oczywiście,
prawda?
Oczywiście, nie ma przeciwwskazań i ja też zachęcam ludzi, opowiadam cały czas o tym, udostępniam filmy na Facebooku, bo no uważam, to jest dyscyplina dla nas. No i też to, że można wyjść z domu, jest się wśród ludzi, poznaje się nowych ludzi. No i cały czas się doskonali swoje umiejętności. To jest chyba najlepsze, nie? To jest chyba to właśnie to, co trzyma człowieka.
Fundacja jest bardzo młoda, bo niedawno obchodziliśmy pierwsze urodziny, a powstała po to, żeby pomóc w profesjonalizacji tego sportu, żeby tenis stołowy dźwiękowy kiedyś w przyszłości trafił na paraolimpiadę.
Tego serdecznie życzymy. Za 4,5 minuty godzina 20. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Co w najbliższym tygodniu? Jutro pierwsze spotkanie ze sportem o poranku o 7.05. Pewna zmiana, jeśli chodzi o wieczorne serwisy sportowe jutro, bo zapraszamy nie o 19.05, a uwaga, o 18.05, a to ze względu na to, że o 19.00 polecamy m.in. kabaretowy koncert Piotra Pręgowskiego. Zatem jutro wieczorny sport o 18.05 i o 22.05 w naszym sportowym fleszu. Także jutro, ale na antenie naszej miejskiej stacji MC Radia od godziny 19.00 bezpośrednia transmisja z meczu piłkarskiego Stal Mielec kontra Warta Poznań. To spotkanie, które kończy 12. kolejkę futbolowej PKO BP Ekstraklasy. Żeby się Państwo za bardzo nie nudzili, to już we wtorek, ale na antenie Polskiego Radia Poznań od 18.00 zaległy mecz 4. kolejki Ekstraklasy. Na Enea Stadionie przy Bułgarskiej Lech podejmować będzie Jagiellonię Białystok, a Państwo w Polskim Radiu Poznań będą mogli posłuchać transmisji. Gdyby ktoś jeszcze chciał więcej w tym tygodniu piłkarskich emocji na naszych antenach, to proponuję w sobotę o 12.30 najpierw MC Radio 102.7 i kolejny mecz Warty, tym razem w Grodzisku Wielkopolskim z drużyną Piasta Gliwice, a później od 17.30 redaktor Bernard będzie relacjonował spod Wawelu mecz Krakowi z Kolejorzem. To w sobotę 28 października. Wcześniej we wtorek po transmisji meczu Lecha z Jagiellonią, godzinka przerwy i o 21.05 Sportowa Arena, też piłkarska, bo na pewno jednym z gości będzie członek zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej i szef Wielkopolskiej Piłki Paweł Wojtala. To tak w największym skrócie nasze propozycje. Wojtku, a jakie ty masz propozycje, jeśli chodzi o podsumowanie tej sportowej niedzieli?
Sporo tych piłkarskich transmisji wymieniłeś. Nie doczekali się dzisiaj transmisji kibice w Łodzi i w okolicach z meczu Ekstraklasy. W 12 kolejce Widzew miał podejmować ekipę Chorzowskiego Ruchu i to spotkanie zostało odwołane ze względu na fatalny stan Morawy spowodowany intensywnymi opadami deszczu. Rozegrano natomiast dwa inne zaplanowane na dziś mecze. Radomiak zremisował z Koroną Kielce 1-1, a Górnik Zabrze dość nieoczekiwanie pokonał mistrzów Polski, ekipa Rakowa Częstochowa 2-1, jak wspomnieliśmy, jutro na koniec serii meczy Stali Mielec z Wartą Poznań. Australijka Kylie McKeown ustanowiła drugi rekord świata podczas zawodów pływackiego Pucharu Świata w Budapeszcie. Tym razem wynikiem 57 sekund i 33 setne poprawiła najlepszy rezultat na dystansie 100 metrów stylem grzbietowym. W Ekstraklasie koszykarek porażka drużyny Enea ZS-u Politechniki Poznań, która przegrała dzisiaj w Gorzowie Wielkopolskim z tamtejszą Polską Strefą Inwestycji 78-90. Nie powiodło się także szczypiornistom Arget Rebut KPR-u Ostrowie Ostrów Wielkopolski, którzy na własnym parkiecie przegrali w meczu Ekstraklasy z Zagłębiem Lubin 26-27.
Chuck Berry to klasyka muzyki rozrywkowej, a klasyka muzyczna na antenie Polskiego Radia Poznań już po 20 wspólnie z Aliną Kurczewską. Serdecznie Państwu polecamy, a my, jeśli chodzi o audycję w sportowym rytmie, dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Program zrealizował Krzysztof Jankowski, a audycję przygotowali i prowadzili
Wojciech Bernard,
Krzysztof Ratajczak. Dziękujemy, do usłyszenia.